Hymny stanowią w oficjum główny element poetycki pochodzący z twórczości Kościoła. To kolejne zdanie z ogólnego wprowadzenia do liturgii godzin, numer 173, przy którym się zatrzymujemy. W pewnym sensie temat ten jest wyróżniony w omawianym dokumencie. Opis znaczenia hymnów zaczyna się bowiem od zwrócenia uwagi na właściwości liryczne hymnów, a kończy się wskazaniem ich elementu poetyckiego. Wszystkie inne cechy hymnów są więc w pewien sposób ujęte w ramy piękna i wzniosłości właściwej dla liryki i poezji. Dzisiejsza refleksja będzie więc w głównej mierze poświęcona tematowi piękna. To niezwykły dar Boga, ofiarowany człowiekowi. Przenika jego stworzenia i jego działanie. On, Bóg, jest pięknem i źródłem piękna. Ta cecha powinna też charakteryzować liturgię. Jest ona udziałem w działaniu Chrystusa i nosi w sobie niezwykłe piękno. Staramy się to piękno widzieć i o niego dbać. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby cudowne w swej treści i strukturze hymny odmawiać, jakby to były zwyczajne teksty. Słuchajmy się w opowieść o pięknie, jaką przekazują nam nauczyciele Kościoła. Zacznijmy od słów Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedzianych w czasie spotkania z artystami. Zasadniczą funkcją prawdziwego piękna, pisze papież, co podkreśla już Platon, jest w istocie dostarczenie człowiekowi silnego wzruszenia, dzięki któremu wychodzi on z zamknięcia we własnym ja, które wyrywa go ze stanu zniechęcenia, z rutyny codzienności. Zadaje mu również ból, niczym raniąca strzała, ale właśnie w ten sposób go przebudza, otwiera na nowo oczy jego serca i umysłu, dając mu skrzydeł, unosząc go ku górze. Słowa Dostojewskiego, które zacytuję, są niewątpliwie śmiałe i paradoksalne, ale skłaniają do refleksji. Ludzkość może żyć, pisze on, bez nauki, może żyć bez chleba, ale tylko bez piękna nie mogłaby żyć dłużej, bo nie byłoby więcej nic do zrobienia na świecie. W tym tkwi cały sekret, w tym zawiera się cała historia. Echo tych słów słyszymy w wypowiedzi malarza Braqueya. Zadaniem sztuki jest budzenie niepokoju, a nauka uspokaja. Piękno uderza, lecz właściwie w ten sposób przypomina człowiekowi o jego ostatecznym przeznaczeniu. Sprawia, że wyrusza w dalszą drogę, napełnia nową nadzieją. Dodaje odwagi do wykorzystania do końca jedynego daru życia. Poszukiwanie piękna, o którym mówię, nie jest oczywiście żadną ucieczką w irracjonalizm bądź zwykły estetyzm. Prawdziwe piękno, mówi dalej papież, rodzi w ludzkim sercu tęsknotę, głębokie pragnienie poznania, kochania, zbliżenia się do drugiego, do tego, co je przerasta. Jeżeli pozwolimy, aby piękno poruszyło nas do głębi, by nas zraniło, by otworzyło nam oczy, to odkryjemy na nowo radość oglądania, zdolność uchwycenia głębokiego sensu naszego istnienia, tajemnicę, której jesteśmy częścią i z której możemy czerpać pełnię, szczęście, umiłowanie codziennego trudu. Jan Paweł II w liście do artystów cytuję odnośnie do tego następujący wers polskiego poety Cypriana Norwida. Bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy praca, by się zmartwychwstało. Te ostatnie słowa powodują, że musimy pójść dalej w naszej refleksji. Piękno, poczynając od tego, które przejawia się w kosmosie i w przyrodzie, a kończąc na tym, które wyraża się w twórczości artystycznej, właśnie ze względu na zdolność otwierania i poszerzania horyzontów ludzkiej świadomości, kierowania jej na to, co poza nią, ukazywania jej otchłani nieskończonego, może stać się drogą do transcendencji, do ostatecznej tajemnicy, do Boga. Sztuka we wszystkich swoich formach wyrazu, z chwilą, gdy mierzy się z wielkimi egzystencjalnymi pytaniami, z fundamentalnymi tematami dotyczącymi sensu życia, może zyskać wartość religijną i przekształcić się w drogę głębokiej refleksji wewnętrznej i duchowości. Droga piękna prowadzi nas zatem do dojrzenia wszystkiego we fragmencie, nieskończonego w skończoności, Boga w dziejach ludzkich. Simone Weil odnośnie do tego pisała: we wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne poczucie piękna, jest rzeczywiście obecny Bóg. Istnieje niemal coś w rodzaju wcielenia Boga w świecie, którego znakiem jest piękno. Piękno jest namacalnym dowodem tego, że wcielenie jest możliwe. Dlatego też wszelka pierwszorzędna sztuka jest ze swej istoty religijna. Rozważmy również słowa papieża Benedykta XVI z audiencji generalnej o średniowiecznych katedrach. Papież mówił: ze swymi twarzami pełnymi piękna, łagodności, mądrości, rzeźba gotycka XIII wieku ukazuje pobożność szczęśliwą i pogodną, która cieszy się z szerzenia szczerego i synowskiego nabożeństwa do Matki Bożej, ukazywanej czasem jako młoda kobieta, uśmiechnięta i macierzyńska, głównie jednak przedstawianej jako Pani Nieba i Ziemi, potężna i miłosierna. Wierni, którzy zapełniali gotyckie katedry, lubili znaleźć w nich także dzieła artystyczne, które przypominałyby o świętych, wzorcach życia chrześcijańskiego i orędownikach u Boga. Nie brakowało też świeckich przejawów istnienia, oto pojawiające się tu i ówdzie sceny pracy na polu, nauk i sztuk. Wszystko ukierunkowane było i ofiarowane Bogu w miejscu, w którym sprawowana była liturgia. Możemy lepiej zrozumieć sens, jaki przywiązywano do katedry gotyckiej, cytując tekst inskrypcji wyrytej na centralnym portalu kościoła Saint-Denis w Paryżu. Przechodniu, który chcesz wysławiać piękno tych drzwi, nie daj się oślepić złotu ani wspaniałościom, lecz raczej żmudnej pracy. Tutaj jaśnieje słynne dzieło, niech jednak da Bóg, aby to słynne dzieło, co błyszczy, sprawiło, że zabłysną duchy, aby zaświetlaną prawdą ruszyły ku prawdziwemu światłu, gdzie prawdziwą bramą jest Chrystus. Siła stylu romańskiego oraz wspaniałość gotyckich katedr przypominają nam, że Via Pulchritudinis, droga piękna, jest uprzywilejowaną i fascynującą drogą zbliżenia się do tajemnicy Boga. Czym jest piękno, które pisarze, poeci, muzycy, artyści rozważają i przekładają na swój język, jeśli nie odbiciem blasku Słowa Wiecznego, które stało się ciałem? Święty Augustyn stwierdza: pytaj piękna ziemi, pytaj piękna morza, pytaj piękna powietrza wolnego i schwytanego, pytaj piękna nieba, pytaj porządku gwiazd, pytaj słońca, które swym blaskiem rozjaśnia dzień, pytaj księżyca, który swą jasnością oświetla mroki nocy, pytaj bestii, która porusza się w wodzie, która chodzi po ziemi, która lata w powietrzu, dusz, które się chowają, ciał, które się pokazują, widzialnego, który daje się prowadzić, niewidzialnego, który prowadzi. Pytaj ich, wszystkie ci odpowiedzą: patrz na nas, jesteśmy piękne. Piękno pozwala je poznać. Któż stworzył to zmienne piękno, jeśli nie niezmienne piękno? Papież Benedykt często mówił o pięknie. Również jego poprzednik, święty Jan Paweł II, zwracał na nie uwagę. We wspomnianym już liście do artystów pisał: kiedy Bóg widział, że było dobre to, co stworzył, widział zarazem, że było piękne. Relacja między dobrem a pięknem skłania do refleksji. bo piękno jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, którzy zespalając to pojęcie ukuli wspólny termin dla obydwu – kalokagatia, czyli piękno dobroć. Tak pisze o tym Platon. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Widzialność Boga tajemnicy stanowiła zachętę i wezwanie dla chrześcijan także na płaszczyźnie twórczości artystycznej. Na tej grebie rozkwitło piękno, które właśnie stąd, z tajemnicy wcielenia, czerpało żywotne soki. Stając się człowiekiem, Syn Boży wniósł bowiem w dzieje ludzkości całe ewangeliczne bogactwo prawdy i dobra, a wraz z nim objawił także nowy wymiar piękna. Orędzie ewangeliczne jest nim napełnione po brzegi. Wymownym przykładem kontemplacji estetycznej, która prowadzi na wyżyny wiary, są m.in. dzieła błogosławionego Fra Angelico. Niemniej znamienna jest tu też pełna zachwytu lauda, którą święty Franciszek z Asyżu dwukrotnie powtarza w swojej hartula napisanej po otrzymaniu stygmatów Chrystusa na górze Alverni. Ty jesteś pięknem, Ty jesteś pięknem. Tak komentuje to święty Bonaventura. W rzeczach pięknych kontemplował najpiękniejszego, a idąc śladami, jakie pozostawił on w stworzeniach, tropił wszędzie umiłowanego. Z podobnym podejściem można się zetknąć w duchowości wschodniej, gdzie Chrystus określany jest jako najpiękniejszy, obdarzony pięknem bardziej niż wszyscy śmiertelni. Makary Wielki tak komentuje przemieniające i wyzwalające piękno zmartwychwstałego. Dusza, która została w pełni oświecona niewymowną chwałą jaśniejącego oblicza Chrystusa, jest pełna Ducha Świętego, jest cała okiem, cała światłem, cała obliczem. Zachwyt może stać się źródłem owego entuzjazmu do pracy, o którym mówił Norwid w wierszu cytowanym na początku. Tego entuzjazmu potrzebują ludzie współcześni i jutrzejsi, ażeby podejmować i przezwyciężać wielkie wyzwania jawiące się już na widnokręgu. Dzięki niemu ludzkość po każdym upadku będzie mogła wciąż dźwigać się i zmartwychwstawać. W tym właśnie sensie powiedziano z proroczą intuicją, że piękno zbawi świat. Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem do transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy stworzonych nie może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną tęsknotę za Bogiem, którą święty Augustyn, rozmiłowany w pięknie, umiał wyrazić w niezrównanych słowach: późno cię umiłowałem, piękności tak dawna, tak nowa, późno cię umiłowałem. Niech różnorakie drogi, którymi podążacie, artyści całego świata, prowadzą was wszystkich do owego bezmiernego oceanu piękna, gdzie zachwyt staje się podziwem, upojeniem, niewymowną radością. Niech drogowskazem i natchnieniem będzie dla was tajemnica zmartwychwstałego Chrystusa, którą w tych dniach Kościół z radością kontempluje. Niech wam towarzyszy Najświętsza Panna, cała piękna. Jej wizerunek przedstawiali w swoich dziełach niezliczeni artyści, a wielki Dante ogląda ją w chwale raju jako piękność, co była rozkoszą dla oczu świętych onych rzesz bez końca. Można przytoczyć wiele wypowiedzi świętego Jana Pawła II pięknie, ale nie jest to nasze dzisiejsze zadanie. Kończąc tę część refleksji, przywołajmy jeszcze parę innych myśli. W jednej z rozmów na koniec wieku Władysław Stróżewski wyznał, że gdyby musiał podpisać się pod jakąś definicją piękna, to najchętniej pod tą, którą podał żyjący w VI wieku Dionizy Areopagita. Mówił on, że piękno to imię Boga i polega ono na harmonii i blasku. Najwyższy posiada wiele imion. Jednym z nich jest piękno. On, jeden w trzech osobach, jest najdoskonalszym pięknem i jego praźródłem. Manifestacją boskiego piękna jest wcielone słowo. Dlatego Fiodor Dostojewski napisał, że nie ma i nie może być nic piękniejszego jak Chrystus. On jest najpiękniejszym z synów ludzkich, nawet w godzinie konania na krzyżu. W Piśmie Świętym jest mowa o pięknie jako synonimie Bożej chwały, majestatu, mądrości i świętości. Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i chwała w Jego przybytku. Autor Księgi Mądrości uczy, że ludzie mądrzy są zdolni dojść do poznania Boga jako piękna i Stwórcy piękna poprzez poznanie stworzeń i ładu panującego w świecie. Tę myśl rozwija również święty Paweł w liście do Rzymian. Piękno Boga najpełniej odbija się i staje się poznawalne na obliczu Jego wcielonego Syna, który jest obrazem i odblaskiem chwały Ojca. To parę myśli, refleksji przekazanych przez nauczycieli na temat piękna. Okazją do podjęcia tej refleksji jest uczenie się odmawiania hymnów brewiarzowych. One bowiem są piękne i trzeba to piękno zobaczyć. Trzeba się również na nie uwrażliwić. Sprawując liturgię, a hymny są częścią celebracji liturgicznej, chcemy ofiarować Bogu to, co najpiękniejsze. Piękne są teksty hymnów, piękna jest ich forma. Trzeba więc, aby hymn był wykonywany w piękny sposób. Kiedy odmawiamy hymny lub je śpiewamy, zostajemy uniesieni ku Bogu. Porywa nas treść, która jest wspaniała, a także forma, która jest poetycka. To inny język niż rozważanie teologiczne. Krótki tekst poetycki poprzez obrazy, porównania, syntezy pozwala nam na ogarnięcie wielkich prawd opisanych szeroko w książkach i omawianych w konferencjach. Jednak nie każdy utwór poetycki został wykorzystany jako hymn brewiarzowy. Tutaj na obszarze liturgii godzin zachowane są pewne reguły, które decydowały o umieszczeniu hymnów w juczni, w nieszporach czy innej części brewiarza. Z jednej strony decyduje tematyka. Hymn jest pieśnią konkretnego okresu liturgicznego, konkretnego dnia, a nawet określonej pory dnia. On musi w sposób poetycki wyrazić to, co w tym okresie, w tym dniu, w tej godzinie Kościół chce wyśpiewać Bogu. Piękno hymnów wychwala poranek i wieczór. Opromienia każdy okres liturgiczny, pomaga zachwycać się każdym dziełem Boga. Inna reguła hymnów to ich rytmika i budowa strofowa. Większość hymnów, z których korzystamy w brewiarzu, ma zwrotki czterowierszowe, a każdy wiersz ma swój rytm. Ta budowa hymnów, także przez swoją powtarzalność, pomaga nam wchodzić tą ścieżką na wyżyny piękna i tak je przeżywać. Ważnym aspektem budowy hymnów jest możliwość ich śpiewania nie tylko przez specjalistyczne chóry, lecz przez szersze grono wiernych. Jest to więc wyszukana poezja, ale dostępna dla każdego wierzącego. Wyraża w prosty sposób wiarę, uwielbienie, dziękczynienie czy błaganie. Na zakończenie powiedzmy sobie jeszcze raz. Otrzymaliśmy w hymnach dar, który jest godzien tego, by złożyć go w ofierze umiłowanemu. Jest to dar piękny, zachwycający. Nie ma w nim czegoś banalnego, mało ważnego. Nie skupiamy się tam na sobie. Jesteśmy całkowicie zwróceni ku Panu i Jego dziełom. Jeśli pojawia się odniesienie do nas, to tylko jako dziękczynienie, przeproszenie i błaganie. Znawcy nazywają hymny bardzo wyszukanym narzędziem śpiewu i wychwalania Boga. Trzeba nauczyć się korzystać z tego wyszukanego narzędzia i modlić się hymnami w radosnym uniesieniu, głębią zaangażowania, poczuciem włączenia się w śpiew, który z ziemi wznosi się ku niebu. Niech Pan Bóg da nam w taki sposób przeżywać hymny i coraz bardziej dać się porywać ich piękno i poezji.